Pisze pan, pani Ewa K. Z Niemiec. Szanowny panie doktorze Kwaśniewski, z zainteresowaniem przeczytałam pana książkę pod tytułem Żywienie optymalne i chciałabym się tak odżywiać. Mieszkam w Niemczech i tu zaczyna się problem, bo tutejszy lekarz przestrzegł mnie przed jedzeniem niemieckiego mięsa w dużych ilościach, gdy zwierzęta tutaj hodowane są fasolowane hormonami, sterydami, antybiotykami i że to odkłada się w tłuszczu i mięśniach zwierząt, które my zjadamy. Jestem na tutejsze mięso skazana. Lekarz powiedział, że po zjedzeniu takiego mięsa ja również będę tymi z tymi sterydami nafaszerowana. Prawdę mówiąc, przestraszyłam się. Tym bardziej, że cierpię na nadmierne owłosienie na twarzy, nogach, rękach, chociaż hormony mam w normie. Lekarz powiedział, że stosując tą dietę urośnie mi tych włosów znacznie więcej. Myślę, że takie problemy może mieć dużo kobiet. Tu w Niemczech znam osoby, które stosują żywienie optymalne, ale są to mężczyźni i im jest obojętne, ile ich dodatkowo włosów na twarzy czy w innym miejscu wyrośnie. Bardzo proszę o wypowiedź na temat Dziennika Zachodniego, na ten temat na łamach Dziennika Zachodniego. Oprócz tego nieszczęsnego owłosienia, które odziedziczyłam po babce, mam alergię na pyłki, owoce, warzywa, kurz i tym podobne. Wiążę duże nadzieje ze stosowaniem tej diety. Liczę, że mi ta alergia, która mnie totalnie wykańcza, minie. Leczę się, ale to nic nie pomaga. Dodatkowo choruję na nadciśnienie, cukrzycę typu drugiego, cholesterolu mam 280 mg, a dobrego tylko 38. Z przykrością stwierdzam u siebie tempotę umysłową. Kiedyś myślałam szybciej i sprawniej. Sama zastanawiam się, co się dzieje z moją głową. Biorę leki na cukrzycę i nadciśnienie. Mam 42 lata, ważę 83 kg przy 159 wzrostu centymetrów. Czy mogę korzystać z przepisów z książki w fazie początkowej, czy też trzeba to liczyć? To jest trudne. Odpowiedź. Zastosowanie żywienia optymalnego u pani może wiele pomóc. Ma pani szansę, prawie pewność, na wyleczenie się z cukrzycy, nadciśnienia, uregulowanie się składników tłuszczowej krwi, pozbycie się nadwagi oraz na znaczną poprawę pamięci i ogólnej sprawności organizmu i umysłu. Może również zmniejszyć się nadmierne owłosienie. Powinna pani rozpocząć żywienie optymalne pod nadzorem optymalnego lekarza. Takich lekarzy jest już w Niemczech ponad 20. Może znajdzie pani kogoś w pobliżu lub samym Solingen. Ze względu na cukrzycę najlepiej byłoby przyjechać na pobyt do Arkadii w Polsce, która specjalizuje się w leczeniu i wyleczeniu cukrzycy. Największe doświadczenie w leczeniu cukrzycy ma lekarza z Centrum Żywienia Optymalnego w Jastrzębie Górze. Natomiast po informacje odnośnie lekarzy optymalnych w Niemczech należy się zwrócić do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Brazy Optymalnych w Jaworznie. W towarzyszeniu można zamówić miesięcznik optymalni i książki także w języku niemieckim. Gleba, zatem i żywność w Polsce jest znacznie mniej zatruta niż w Niemczech. Produkcją i przetwórstwem żywności rządzą producenci. Im nie zależy na tym, aby żywność spożywana przez ludzi była zdrowa, wolna od hormonów, antybiotyków, pestycydów, azotu nadmiaru i innych składników zbędnych w żywieniu człowieka. Nie zatruta konserwantami, aby w procesie przetwórstwa żywności koncentrowane składniki odżywcze w możliwie małej objętości, bo takie postępowanie jest mądre, korzystne dla ludzi i pozwala na duże oszczędności żywności, energii i pieniędzy. Lepiej zmieścić w opakowaniu jak najwięcej składników odżywczych, a nie pakować wody. Innymi słowy, dobrze to jest dla konsumentów i ludzkości, gdy z 1 kg mięsa wytworzy się 0,5 kg szynki, a bardzo źle jest dla wszystkich, także dla producentów, tylko że oni o tym nie wiedzą, gdy z 1 kg mięsa wytworzy się 2-3 kilo szynki w cudzysłowie, jak się to zwykle obecnie czyni. Trzeba wybierać takie produkty nadających się dla optymalnych, które są jak najmniej zatrute. Podstawą żywienia optymalnego są jaja, najlepiej od kur, trzymane na wybiegu, które zjadają owady, trawę, różne nasionka, chwastów i które dodatkowo dostają tylko zboże. Opłaca się płacić 2 razy więcej za takie wiejskie jajka. Stosunkowo najmniej podtrute jest mięso cieląt, podrobić cieląt karmionych mlekiem krów trzymanych na pastwiskach. Stosunkowo dobra jest baranina, jagnięcina i tłusta baranina. Dobre są polskie gęsi karmione trawą i podtłuczone owsem wysyłane na eksport właśnie głównie do Niemiec. Sery twarogowe zawierają mało sztucznych, szkodliwych dodatków. Mogą zastąpić mięso, zwłaszcza uzupełnione jajami. Sery żółte też są polecane, ale nie w wielkich ilościach, ponieważ przeważnie są przesolone, a nadmiar soli optymalnie nie jest potrzebny. Producentom żywca zależy głównie na tym, aby ich zwierzęta osiągały jak największą wagę w jak najkrótszym czasie. Producenci pasz zatem faszerują te pasze hormonami sterylnymi, antybiotykami, czasem nawet hormonem wzrostu syntetycznym często, który ma swój udział w szybkim dojrzewaniu dzieci później, nadmiernym ich wzroście, nadmiernej wadze ciała. A uczeni rządzący nie wiedzą, czy człowiek powinien dożywać jak najdłużej, jak najpóźniej, czy jak najkrócej. Czy duży wzrost i duża waga ciała są dla jednostek narodu ludzkości rzeczą dobrą, czy też są złą. A są to sprawy dla jednostek narodów ludzkości i jej przyszłości najważniejsze. Dzięki postępom nauki, bez rozumienia rządzących, w majestacie tak zwanego prawa, nauka i rządzący prowadzą ludzkość do biologicznego zniszczenia. To obecne lampiony nauki prowadzą pochód do ludzkości ku przepaści, pisał człowiek, który wiedział, ksiądz profesor Włodzimierz Seglak. I tak jest istotnie. W badaniach na zwierzętach wykazano, że zwierzęta karmione optymalnie wykazywały kilka razy większą odporność na zatrucie chemiczne niż zwierzęta karmione paszą hodowlaną, a zwłaszcza dietą uważaną za najlepszą dla człowieka. Optymalnie jedzą dużo mniej pożywienia w kaloriach, dużo mniej białka i mięsa, zatem trucizn spożywają mniej od innych. Więc szkody powodowane przez współcześnie wytwarzaną żywność będą proporcjonalnie u nich mniejsze.